Kiedy przewracamy karty Starego Testamentu, natrafić możemy na takie oto opowiadanie zapisane w Księdze Wyjścia. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem i nazwał go namiotem spotkania. Ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał do wejścia do namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Myślę, że to jedna z najpiękniejszych definicji modlitwy. Rozmowa z Panem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Dzisiejsze rozważanie pragniemy poświęcić tematowi modlitwy. Mam, drodzy, przed sobą artykuł wyjęty niedawno z jednego z czasopism, którego autorem jest laureat Nagrody Nobla, niejaki Alexis Carrel, francuski lekarz. Carrel badał bardzo ciekawe zjawisko, a mianowicie chciał sprawdzić, czy w sposób fizyczny modlitwa wpływa jakoś na ludzkie życie. Badał więc osoby, które się modlą i te, które się nie modlą. Oto kilka wniosków, do których dochodzi. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że ludzie modlący się żyją dłużej, że są szczęśliwsi, że szybciej zdrowieją po chorobach, na przykład kilkukrotnie szybciej goją im się rany. Naukowcy i lekarze są zgodni, że modlitwa wywołuje bardzo konkretne reakcje w organizmie. Dla przykładu, mózg wydziela więcej substancji, bez których człowiek popada w stany depresyjne. I mamy jeszcze wiele ciekawych wniosków, za pomocą których Carrel dowodzi, że modlitwa bardzo pozytywnie wpływa nie tylko na ducha, ale także na ludzkie ciało. Jeśli więc tak jest rzeczywiście, zapytajmy, jak się modlić, w jaki sposób zwracać się do Boga, jak winno wyglądać nasze spotkanie z Bogiem, jak się do Niego przygotować. Pierwszym krokiem właściwej modlitwy jest stanięcie w obecności Boga. Trzeba nam uświadomić sobie, wobec kogo stajemy. Wobec Pana, Stwórcy nieba i ziemi, Władcy Wszechświata, tego, który wie o nas wszystko. Nie jest dobrze rozpoczynać modlitwę od razu od jakichś formuł modlitewnych czy też własnymi słowami. Potrzeba nam choćby kilku sekund wyciszenia, by uświadomić sobie obecność Boga. I tutaj, drodzy, rodzi się pewien problem. Uświadamiamy sobie obecność Boga, ale warto zapytać, jakiego Boga? Każdy z nas nosi w swoim sercu pewien obraz Boga i trzeba nam wciąż weryfikować go, pytać, czy jest to taki obraz, jaki przekazuje nam Biblia. Czy Bóg, w którego wierzymy, jest rzeczywiście takim Bogiem, o jakim nauczał nas Jezus? Czy może tworzymy w sobie pewną karykaturę Boga? Wielu z Państwa pewnie zwiedzało Kaplicę Sykstyńską. W latach 1508-1512 powstawał jeden z najsłynniejszych fresków Michała Anioła zatytułowany Stworzenie Adama. Myślę, że wszyscy mamy go w tej chwili przed oczyma, wtedy gdy dwie dłonie niemal dotykają się ze sobą palcami. Dłoń Boga i dłoń pierwszego stworzonego człowieka. Ten fresk tchnie wielkim ciepłem. Bóg, owszem, przekazany jest na sposób ludzki, jako starzec, ale bardzo dobroduszny, wręcz uśmiechnięty. I z całego tego fresku tchnie delikatność. Bóg pełen miłości, pieczołowitości, Stwórca i Ojciec. Ale w tej samej kaplicy znajduje się także inny fresk, tego samego autora, Michała Anioła, zatytułowany Sąd Ostateczny. Widzimy na nim potężną postać Chrystusa, który z uniesioną do góry głową jakby tylko czekał, aby wymierzyć nam sprawiedliwość. Jakby badał tylko, czy człowiek nie błądzi. Jakby sprawdzał, czy nie upada. Pamiętam, że kiedy przechodziłem przez Kaplicę Sykstyńską, miałem wrażenie, że są to dwa odmienne obrazy Boga, a przecież wyszły spod pędzla tego samego malarza. Jaki więc Bóg jest rzeczywiście? Srogi, surowy? A może taki jak na pierwszym fresku, pełen miłości, tkliwości? A może można te obrazy jakoś ze sobą połączyć? Sięgnijmy do Księgi Powtórzonego Prawa, 30 rozdziału. Bóg mówi tak. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Nakazuję Ci miłować Pana, Twego Boga i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył Cię, a Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił. Ale jeśli serce swe odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo. Bóg mówi, że w życiu ludzkim istnieją jedynie dwie drogi. Droga Bożego błogosławieństwa i druga droga, na której Bóg nie działa. Zwróćmy uwagę na bardzo staranny dobór słów. Jeśli będziesz słuchał głosu Boga, ja, Pan, będę Ci błogosławił. Bóg jest obecny na tej drodze. To On współdziała z człowiekiem, który szuka Jego woli. Ale jeśli serce swe odwrócisz, Bóg mówi tylko tyle, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. To, że ktoś taki zginie, nie jest już dziełem Boga. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Człowiek oddalił się od Niego. Wpadł więc w tryby wielkiej maszyny, którą uruchomił na tej ziemi szatan i dlatego zginie. Są jedynie dwie drogi. Bóg działa na jednej z nich. Skąd wzięła się ta druga droga, droga śmierci, przekleństwa? Ostatecznie należy sięgnąć do biblijnego mitu o upadku pierwszych ludzi. Wiemy, że grzech pierwszych rodziców spowodował, ogólnie mówiąc, trzy skutki. A mianowicie śmierć, zarówno fizyczną, jak i duchową, cierpienia, wszelkie formy cierpień, choroby, płacz, depresje, trzęsienia ziemi, głód, wojny. I wreszcie trzeci skutek to tak zwane grzechy aktualne, grzechy nas wszystkich, nasza skłonność do grzechu. Oto owoce pierwszego złamania przymierza z Bogiem, grzechu pierwszych rodziców. Jezus przychodzi właśnie po to, za kilka dni przeżywać będziemy święto Jego wcielenia i narodzenia. Jezus przychodzi właśnie po to, aby wybawić nas od grzechu, śmierci i cierpienia. Aby więc zlikwidować wszystkie trzy skutki grzechu pierwszych rodziców. Wybawia nas od śmierci, tej fizycznej, obiecując zmartwychwstanie, i tej duchowej, która jest oddzieleniem ducha człowieka od Boga. Czyli poprzez przebaczenie grzechów możemy na nowo nawiązać kontakt z Bogiem i Duch Święty może zamieszkać w naszych ciałach. Jezus pokonuje także drugi skutek grzechu pierwszych rodziców, a mianowicie wszelkie formy cierpienia. Gdy chodził po ziemi, uzdrawiał, dokonywał egzorcyzmów, pomagał ludziom i dziś również możemy spotkać znaki Jego działania, nadprzyrodzonego działania, kiedy Bóg ingeruje w życie człowieka. I chociaż tutaj na ziemi zmagamy się wciąż z cierpieniem, to wiemy, że, jak objawia nam święty Jan, w przyszłym świecie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. Nie będzie płaczu, cierpienia, choroby i śmierci. I wreszcie Jezus przychodzi po to, aby pokonać trzeci skutek grzechu pierwszych rodziców, to znaczy naszą skłonność do grzechu i nasze grzechy aktualne. Możemy uzyskać przebaczenie przez chrzest, a później za każdym razem, gdy krękamy u krat konfesjonału. Taki właśnie jest Jezus i taki jest też Bóg, o którym nauczał. Bóg pełen miłości, Bóg, który wyzwala z sytuacji cierpienia. Gdy pewnego razu nocą do Jezusa przyszedł człowiek o imieniu Nikodem i zaczął pytać Go o Boga, już po kilku zdaniach Jezus mówi mu: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Ta scena zapisana jest na kartach Ewangelii świętego Jana, a Ewangelia Jana przesycona jest symboliką. Scena ta rozgrywa się w nocy pod osłoną ciemności, a ciemność jest dla Jana symbolem poszukiwania i symbolem grzechu. Taki więc poszukujący, a może grzeszny Nikodem przychodzi do Jezusa pytać o Boga i Jezus mówi mu o miłości, jaką Bóg ma ku nam. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Kilka lat temu w Anglii rozegrała się sytuacja, o której pisała prasa. Pewien człowiek był dróżnikiem, pracował przy zwodzonym moście. Kiedy rzeką płynął statek, musiał podnieść most, a kiedy miał przejeżdżać pociąg, opuszczał go. Pewnego razu wziął ze sobą do pracy swojego syna. Chciał pokazać chłopcu, na czym polega jego zawód. Za chwilę przejeżdżać miał pociąg. Syn dróżnika wyszedł gdzieś bawić się. Pomyślał, za chwilę znajdę swojego syna, teraz jednak muszę opuścić most. I kiedy uruchomił całą maszynerię opuszczającą zwodzony most, usłyszał nagle przeraźliwy krzyk swojego chłopca. Zdał sobie sprawę, że dziecko poszło się bawić gdzieś pomiędzy tryby tej wielkiej maszyny opuszczającej i podnoszącej most. Miał do wyboru w jednej sekundzie albo życie własnego dziecka, albo życie wszystkich ludzi, którzy przejeżdżają pociągiem na drugą stronę rzeki. Wybrał. Jego syn zginął, by wszyscy mogli przedostać się spokojnie na drugą stronę rzeki, zupełnie nie wiedząc, co dzieje się w tej chwili w sercu tego człowieka. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Oto miłość, jaką Bóg ma ku nam. A jakie są jej cechy? Po pierwsze, jest to miłość bezwarunkowa. Miłość ludzka jest często miłością stawiającą warunki. Kocham Cię tak długo aż, kocham Cię do momentu, w którym, kocham Cię wtedy, gdy. Bóg mówi, kocham i kropka, nie stawia warunków. Gdybyśmy teraz przenieśli się do rozpalonych słońcem Aten 25 wieków temu, spotkać byśmy mogli na rynku filozofa o imieniu Diogenes. Zapalał w upalny dzień pochodnie, wędrował wśród tłumów i krzyczał, szukam człowieka. Ludzie oczywiście zaciekawieni pytali, Diogenesie, co ci się stało, jak to szukasz człowieka, otaczają cię tłumy ludzi. Ponoć wtedy odpowiadał, szukam człowieka, który jest godny nazywać się człowiekiem, człowieka sprawiedliwego. Otóż Jezus nie szuka tylko ludzi sprawiedliwych, szuka każdego człowieka, zwłaszcza tych, którzy odeszli i upadli. Bo miłość Boga jest miłością bezwarunkową. Jest także miłością powszechną. Powszechną to znaczy, że dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Nie było takiego człowieka, którego Bóg by nie kochał, nie ma i nie będzie człowieka, którego Bóg by nie kochał. Thompson jest znanym amerykańskim archeologiem. Wiele lat spędził w Izraelu, wędrując po tamtejszych sitach archeologicznych, badając wykopaliska. I mówi, że niejednokrotnie przyszło mu spędzać noc gdzieś w górach, praktycznie w pobliżu koczowniczych plemion beduińskich. Opowiada o tym, że czasem zdarza się, iż beduini napadają nawzajem na swoje stada, wykradają sobie owce. I sam spotkał się z sytuacją, kiedy jeden z nich postradał życie, broniąc swoich owiec. Został zabity przez innych napadających na jego stado. Myślę, że ta scena doskonale obrazuje słowa Jezusa, ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie swoje za owce. Bo miłość Boga do nas jest miłością powszechną, kocha i broni każdego człowieka. I wreszcie trzecia cecha miłości Boga. Jest to miłość stała, niezmienna. Uczy nas święty Jakub w swoim liście, że u Boga nie ma przemiany ani cienia zmienności. Nie ma cienia zmienności, jeśli chodzi o Jego miłość do człowieka. Bóg się nie zmienia. A co to znaczy? To znaczy, że nie możemy zrobić nic, aby Bóg kochał nas bardziej, bo kocha nas najbardziej. Ani nasze dobre uczynki, ani mnożenie modlitw, ani ciągłe staranie się o poprawę swojego życia choć wszystko to jest słuszne, nie sprawi, że Bóg będzie kochał nas bardziej, bo kocha miłością najgłębszą. Jest też prawdziwa prawda odwrotna. Nie możemy uczynić nic, aby Bóg kochał nas mniej. Nawet wtedy, gdy oddalamy się od Niego, grzeszymy, zrywamy z Nim kontakt, Bóg kocha nas, nie przestaje kochać, co najwyżej płacze nad nami, jak mówił przez proroka Jeremiasza, gdy się odwrócicie, w ukryciu płakać będę. O takim Bogu nauczał nas Jezus. Kiedy więc przystępujemy do modlitwy, trzeba nam starać się o to, aby stając w obecności Boga, mieć przed sobą właśnie taki obraz Boga, o jakim nauczał nas Jezus. Rozpoczynając modlitwę, można to uczynić poprzez chwilę ciszy, skupienia, ale można też znaleźć swój własny sposób, by znaleźć się w obecności Boga, pozwolić się owładnąć Jego duchowi. Sam osobiście bardzo lubię rozpoczynać modlitwę słowami Psalmu 139, który rozpoczyna się w ten sposób: przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły i choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Bóg wie o nas wszystko. Wie również to, o czym za chwilę Mu powiemy na modlitwie. Drugi warunek właściwej modlitwy to rzecz, o której często nie pamiętamy, a mianowicie przebaczenie. Przebaczenie drugiemu człowiekowi. Jutro będziemy więcej mówić na ten temat. Dziś trzeba nam zasygnalizować jedynie tę sprawę. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, który mówił: jeśli niesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, to zostaw swój dar przed ołtarzem. Najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Właściwą relację z Bogiem można budować tylko wtedy, jeżeli staramy się, o ile to od nas zależy, budować właściwą relację z drugim człowiekiem. I dopiero wtedy, gdy mamy świadomość obecności Boga i staramy się przebaczyć innym, możemy przystąpić do modlitwy właściwej. A ta przybierać może różne formy. Najbardziej powszechna to oczywiście modlitwa prośby. Wtedy, gdy zwracamy się do Boga w naszych potrzebach. I słusznie, bo Bóg jest naszym Ojcem i chce wychodzić naprzeciw naszym potrzebom. Choćby modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest często modlitwą siedmiu próśb. Ale oprócz prośby istnieją także inne formy modlitwy. Dziękczynienie. W życiu każdego z nas jest wiele rzeczy dobrych, pozytywnych, a przecież ostatecznie za każdym dobrem stoi Bóg. Trzeba nam więc wyrazić wdzięczność Bogu za dary, które od Niego otrzymujemy. Nawet psychologowie twierdzą, że człowiek, który potrafi dziękować, wytwarza wokół siebie specyficzny klimat, który przyciąga innych ludzi. Bo jeśli dziękuję, to znaczy, że potrafi dostrzegać rzeczy dobre w swoim życiu. Jeśli dziękuję, to znaczy, że nie tylko narzeka, nie tylko widzi negatywy. Staje się człowiekiem radosnym, wdzięcznym, a ktoś taki przyciąga do siebie innych. Kolejna forma modlitwy to uwielbienie. Uwielbienie tym różni się od dziękczynienia, iż dziękujemy Bogu za dary, które od Niego otrzymujemy, natomiast wielbimy Go zupełnie bezinteresownie. Wielbimy Go w oderwaniu od tych darów. Po prostu mówimy Mu, kim dla nas jest. Mówimy Mu, jak jest wielki. Pięknym przykładem hymnu uwielbienia jest mszalne Chwała na wysokości Bogu, gdzie śpiewamy: tylko Tyś jest wielki, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Oddajemy Bogu chwałę zupełnie bezinteresownie. Jest także forma modlitwy, którą nazywamy przeproszeniem, czyli rachunkiem sumienia. Jest wielu ludzi, którzy każdy dzień kończą rachunkiem sumienia. Próbują przebiec myślą wszystkie wydarzenia minionego dnia, by zobaczyć, w którym momencie ulegli słabości, w którym momencie upadli. Wtedy, gdy są to grzechy tak zwane powszednie, możemy prosić Boga o przebaczenie, wyrażając swój żal, skruchę i na naszej osobistej modlitwie takie przebaczenie grzechów powszednich otrzymujemy. Ale co równie ważne, Czyniąc rachunek sumienia, możemy dostrzec w sobie pewne mechanizmy działania, które skłaniają nas do zła i dzięki temu nauczyć się w przyszłości tych mechanizmów unikać. I jest, drodzy, jeszcze jedna forma modlitwy. Cisza przed Bogiem, trwanie w milczeniu. Czasem bywa tak, że kończąc dzień jesteśmy tak bardzo zmęczeni, że trudno nam skupić się na jakichś znanych formułach modlitewnych, albo też trudno sklecić jakieś własne zdanie skierowane do Boga. I wtedy wystarczy trwać przed Bogiem w milczeniu. Można powiedzieć, tracić czas dla Boga. Bo samo pragnienie modlitwy jest już modlitwą. Jest takie powiedzenie, świat słyszy, że mówisz. Przyjaciel słucha tego, co mówisz, a najlepszy przyjaciel słyszy nawet to, czego nie mówisz. Otóż Bóg jest najlepszym przyjacielem i słyszy nawet te modlitwy niewypowiedziane. Warto, drodzy, poruszyć krótko jeszcze jeden temat, a mianowicie tak zwanych roztargnień bądź rozproszeń na modlitwie. Mistrzowie życia duchowego mówią, że jeśli w czasie modlitwy nie potrafimy utrzymać myśli, to najczęściej są to różne problemy, troski ze świata, które nas atakują. Choroba w rodzinie, trudna sytuacja w pracy, inna zła okoliczność, trudne doświadczenie, cierpienie. Wszystko to przychodzi nam do głowy na modlitwie i nie pozwala się skupić. Mówią więc mistrzowie życia duchowego, że w takim wypadku najlepiej uczynić z tych rozproszeń czy roztargnień przedmiot swojej modlitwy. Jeśli niepokoi cię choroba w rodzinie, zacznij modlić się za chorą osobę. Jeśli dręczy cię sytuacja w pracy, oddaj Bogu tę sytuację. I w ten sposób to, co miało przeszkodzić w modlitwie, staje się wplecione w naszą mowę do Boga. Jakie są owoce modlitwy? Modlitwa ma oczywiście zmienić nasz sposób patrzenia na świat, na ludzi, na Boga i na siebie. Mówiliśmy wczoraj o tym zdaniu ze Starego Testamentu. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce. Zmiana sposobu patrzenia na siebie, świat i ludzi jest owocem modlitwy. Pewnego razu mój przyjaciel wybierał się w podróż do Londynu i nad warszawskim Okęciem wisiały ciemne, czarne chmury. Wszystko wyglądało ponuro. Kiedy jednak samolot wzbił się ponad pułap tych obłoków, tworzyły fantastyczne kształty, mieniły się różnymi kolorami. A były to przecież te same obłoki, widziane jednak z innej perspektywy. Właśnie taką inną perspektywę, perspektywę wiary, daje nam modlitwa. Wzywał nas święty Paweł, nieustannie się módlcie. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy możemy nieustannie modlić się do Boga? Ojcowie Kościoła, ci na wschodzie, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukuli modlitwę, którą nazwali modlitwą wszystkich rzeczy. Polega ona na tym, że budząc się, wzbudzamy również w sobie intencje. Mówimy, spraw Panie, aby wszystko, co mnie dzisiaj czeka, przynosiło Ci chwałę. Spraw, aby moje spotkania, moje rozmowy z ludźmi, moja praca i mój odpoczynek były modlitwą. Spraw, aby wszystko to było nakierowane na Ciebie. Jeśli co rano wzbudzamy w sobie taką intencję, wtedy cały nasz dzień zostaje przemieniony. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Oby nasze modlitwy stawały się przyjacielską rozmową z Bogiem. Amen.